Witam Was bardzo serdecznie. Cieszę się, że już znaleźliście miejsce siedzące, wszyscy prawie. Chciałbym zacząć od słów, które będą cytatem. Waszym zadaniem będzie odgadnąć, skąd one pochodzą. Bądź kim chcesz, dobrym lub złym. Gwiazdą roka, przywódcą świata, a może złodziejem. Możesz zostać wściekłym, wrednym Grimą albo dobrym stróżem prawa. Imprezuj na wiele sposobów. Tutaj możesz flirtować z nieznajomymi, zakochiwać się po uszy. Chwal się tym, co stworzyłeś. Zbudujesz sobie taką chatę, jaką sobie wymarzysz. Zaprosisz swoich znajomych. Razem możecie robić wszystko. Pomagaj innym, spełniaj swoje marzenia, rób to, na co masz ochotę. Żyj w luksusie, stać się na wszystko. Stwórz siebie na nowo, eksperymentuj z wyglądem, zmieniaj osobowość. To ty tu tworzysz, ty kontrolujesz, ty rządzisz. Skąd to cytat? Dobrze. Z gry komputerowej. Moja mama nie gra, jest tego wspaniałego pokolenia, że nie wie, co to Simsy na szczęście. No. Jest to reklama gry komputerowej, dostępnej od 12 roku życia. Ale na forach większość przekonuje, że jak już tylko potrafisz w nią grać, to możesz. Tak? Czyli siedmiolatkowie zazwyczaj zaczynają tą przygodę tworzenia sobie tego świata. Ten temat świata wirtualnego i naszych możliwości w wirtualnym świecie pojawił się już kiedyś na naszej wspólnocie. Między innymi 2 lata temu podczas obozu młodzieżowego na Rutce. Mieliśmy tam dyskusyjny klub książki. Czytaliśmy opowiadanie Terry'ego Pratchetta Istnienie wystarcza i czas. Jest to opowiadanie sprzed kilkudziesięciu lat. Przedstawia ono ciekawą wizję świata, w której możesz włożyć takie wirtualne gogle i wczytać sobie wiele różnych programów, które udają rzeczywistość. Możesz być kim chcesz, możesz być gdzie tylko zapragniesz, możesz robić cokolwiek zechcesz, nawet rzeczy, które są w naszej kulturze nazywane złymi. No i w czasie dyskusji po tym opowiadaniu padło w końcu pytanie, czy jeżeli, jak takie okulary będą kiedyś dostępne, a jest tego coraz bliżej, czy włożysz takie okulary, czy nie? Jak myślicie, jak odpowiedziała większość sali? No większość powiedziała, że trudno będzie się oprzeć takiej pokusie, tak, żeby spróbować. Ja obstawałem przy tym, że ich nie założę, ale kto wie, prawda? Więc wyobraźmy sobie analogiczną sytuację dzisiaj, że przynoszę tutaj na wykład specjalny pojemnik z super tabletkami. Każda z nich jest dokładnie opisana, każda z nich byłaby oddzielnym programem, wizją rzeczywistości. Połykasz i uciekasz na jakiś czas w wirtualny świat. Wybierasz, kim jesteś, wybierasz, co robisz, nie masz żadnych ograniczeń. Czy połknęlibyście taką tabletkę? Czy taka tabletka mogłaby być lekarstwem na szare życie, nudne życie człowieka? Pomimo tego, że jej działanie byłoby widoczne i to bardzo, nie moglibyśmy nazwać jej lekarstwem, dlatego że ona niczego nie leczy. Leczenie to jest przywrócenie poprzedniego, właściwego stanu organizmu. Ta tabletka nic takiego nie robi, tylko zwodzi, czyli daje człowiekowi złudzenie, że jest pięknie. Więc byłaby podobna do narkotyku, po którego zażyciu jest chwilę uniesienia, ale potem człowiek czuje się bardzo podle. Więc świat coraz częściej oferuje takie rzeczy. I nie są to wcale tabletki czy narkotyki, jest to po prostu wirtualny świat. Młode pokolenie bardzo chętnie w ten świat ucieka. W naszym kraju kilka lat temu przeprowadzono badania, jak wielu z nastolatków w wieku gimnazjalnym ucieka w wirtualny świat. Do tego stopnia, że bardziej sobą czuje się w kontaktach online niż w rzeczywistości, w kontaktach z ludźmi, tak jak tutaj siedzimy. W 2011 roku była to co trzecia osoba w gimnazjum. Wirtualny świat jednak, musimy zdawać sobie sprawę, nie jest lekarstwem na szare życie. Lekarstwo pomaga przywrócić coś do normy. Wirtualny świat jest jedynie pewnym złudzeniem. Jest jak fata morgana. Pobudza w nas jakąś nadzieję, że coś będzie piękne, coś jest warte zdobycia. Daje chwilowe zadowolenie, ale później zostawia pustkę. Dlaczego o tym mówię? Czytając Ewangelię, możemy znaleźć lek na szarą rzeczywistość człowieka. Lek, który potrafiłby uwolnić człowieka z wielu rzeczy, a nie tylko dawać złudzenie, że jesteśmy radośni pomimo tego wszystkiego. Jezus zaproponował ten lek swoim słuchaczom. Czytamy o tym w Ewangelii Jana, 8 rozdział. Powiedział wtedy do ludzi: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Więc co jest lekiem na szarą rzeczywistość? Prawda. Prawda w swojej substancji jest czymś zupełnie innym niż wirtualny świat. I według Jezusa prawda ma moc uzdrowić człowieka, uwolnić go, naprawić to, co jest zepsute. A to jest definicja lekarstwa. W jaki sposób to działa? W jaki sposób działa lekarstwo, jakim jest prawda? Na początek może popatrzmy na przykład apostoła Piotra. Po 3 latach chodzenia z Jezusem, za nim jako uczniowie, Jezus podaje im pewną dawkę prawdy. Te słowa są bardzo proste, które Jezus do nich mówi. Czytamy je w Ewangelii Marka, 14 rozdział. Jezus tam mówi: wszyscy zwątpicie we mnie. Jest bowiem napisane: uderzę pasterza, a rozproszą się owce. To jest pewna dawka prawdy. Gdyby Jezus tu stanął, mógłby to samo powiedzieć: wszyscy, każdy, zwątpicie we mnie. Więc Jezus podał taką małą dawkę prawdy swoim uczniom. Prawdy, która została wcześniej też zapowiedziana przez proroków. Tak jak widzimy to w tym fragmencie. Jak Piotr, apostoł Piotr, reaguje na tą dawkę prawdy? Popatrzmy. Jezus powiedział do nich: wszyscy zwątpicie we mnie, jest bowiem napisane: uderzę pasterza, a rozproszą się owce. Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei. Na to rzekł mu Piotr: choćby wszyscy zwątpili, ale nie ja. Odpowiedział mu Jezus: zaprawdę powiadam ci, dzisiaj, tej nocy, zanim kogut 2 razy zapieje, ty 3 razy się mnie wyprzesz. Lecz on tym bardziej zapewniał: choćby mi przyszło umrzeć z tobą, nie wyprę się ciebie. Widzimy, że Piotr, jak Piotr reaguje na dawkę prawdy, którą mu podaje Jezus. Można by powiedzieć, że reaguje takim wzburzeniem. Sam o sobie uważa, że to nieprawda, że on się zaprze. Że nadaje się na ucznia Chrystusa, że jest dobrym, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, chrześcijaninem i nigdy, on nigdy się Jezusa nie zaprze. Więc co ciekawe, w życiu Piotra też było miejsce na świat wirtualny. On miał wyobrażenie o swojej wierze, o swoim oddaniu Jezusowi. I miał wrażenie, że jego wiara jest u szczytu możliwości. że osiągnął zenit poświęcenia dla Jezusa. Wyraża to słowami, choćbym miał umrzeć, jestem na to gotowy. Więc Piotr też miał swój wirtualny świat, wyobrażał sobie stan swojej wiary i oddania Chrystusowi. Kiedy usłyszał tą prawdę, wszyscy zwątpicie we mnie, to wszyscy zrównało też Piotra z resztą apostołów, tak? Jezus ich potraktował hurtem, mówi wszyscy. To Piotra drażni ta prawda. Wiemy dobrze, jak potoczyła się dalej historia. Minęło kilka godzin, a słowa Jezusa okazały się prawdą, a wszystkie wyobrażenia apostoła Piotra o własnej wierze i oddaniu okazały się złudzeniem, czymś wirtualnym. Piotr trzykrotnie powiedział, że nie zna Jezusa, nie zna tego człowieka, nie jest jego uczniem, nie wie, kto to jest. I wtedy kogut zapiał. 14 rozdział Ewangelii Marka kończy się króciutkim zdaniem o Piotrze. Jest to podsumowanie jego 3 lat starań bycia uczniem, jego sukcesów. To zdanie brzmi: i wybuchnął płaczem. Okazało się, że wszystko, co sobie o własnej wierze wyobrażał, było rzeczywistością wirtualną. Było złudzeniem. Złudzeniem, w które Piotr tak mocno wierzył. Dzisiaj są modne słowa: zaufaj sobie, zaufaj swojemu sercu. Przecież wiesz, jakim jesteś człowiekiem, znasz doskonale prawdę o sobie. Gdyby taka nauka miała cokolwiek wspólnego z Biblią, to Piotr by mógł tak się bronić, tak? Przecież jestem dobrym uczniem, przecież mogę być pewny tego, co dzisiaj odczuwam w swoim sercu. Nikt nie zna mnie tak dobrze jak ja sam. Dlaczego miałbym słuchać kogoś innego, skoro wiem, jaka droga jest dla mnie najlepsza? Wiem, że jestem dobrym uczniem i kiedy przyjdzie próba, to ja wiem, wierzę w to, że tą próbę przejdę. Choćbym miał umrzeć, to zrobię to dla Chrystusa. Minęło kilka godzin, nie trzeba było umierać, a Piotr wyparł się, że nie wie, kim jest ten człowiek. Bo to wszystko, co sobie wyobrażamy o naszej wierze, o naszym oddaniu Chrystusowi, o naszym chrześcijańskim życiu, może przypominać Fata Morgany, być tylko złudzeniem, częścią naszej wyobraźni. Więc prawda była taka, że Piotr zaparł się Jezusa. Piotr zwątpił. Jezus powiedział: wszyscy zwątpicie. Piotr się oburzył, że Jezus go zrównał z innymi, po czym tylko o Piotrze czytamy, że się go wyparł 3 razy. Prawda jest lekiem. Jaka jednak jest zazwyczaj reakcja na ten lek? To jest tak, jak próbujemy podać naszym dzieciom syrop, który nie jest smaczny, tak? Wiemy, jak reagują, prawda? Nie chcą tego przyjąć. Podobnie my, zazwyczaj jak reagujemy na prawdę? Oburzeniem. Chyba nie ja, to chyba nie jest o mnie. Może ta reszta tych 11, ale ja? Miałbym się zaprzeć? Więc jak reagujemy na to lekarstwo, jakim jest prawda? Kiedy słyszymy prawdę o nas, wyrazimy to w formie rysunku. To nie foch, tylko chwila zmniejszonej tolerancji na prawdę. Więc co człowiek robi, kiedy słyszy prawdę o sobie? Mówi: to gadasz głupoty. To nie jest prawda, co ty o mnie mówisz. I im bardziej się mylimy, tym lek, jakim jest prawda, jest trudniejszy do przełknięcia, jest mniej smaczny. Kiedy byłem nastolatkiem, byłem pod pewnymi względami nie do zniesienia dla innych ludzi. Ale pomimo prób, jakie podejmowali moi bliscy, to zachowywałem się jak Piotr. To niemożliwe, co wy mówicie o mnie, to nie jest prawda. Kiedyś moja mama wzięła mnie na rozmowę w 4 oczy, I powiedziała: Dawid, bardzo agresywnie reagujesz, kiedy próbujemy z tatą powiedzieć ci, co robisz niewłaściwie. Na co ja oczywiście trzykrotnie agresywnie zaprzeczyłem słowami, ale bzdura, oburzyłem się i wyszedłem. Jednak dawka prawdy została podana. Minęło sporo czasu, zanim okazało się, że to, co mówili mi moi rodzice, było prawdą o mnie. Ale musiałem skończyć liceum, żeby to wszystko w swojej głowie poukładać i dostrzec tą prawdę. I można by powiedzieć, że zmarnowałem kilka lat w pewnych relacjach z przyjaciółmi czy z moim bratem właśnie przez to, że nie przyjmowałem tego do wiadomości, jaki jestem. Nie chciałem słyszeć prawdy o sobie. Powstaje więc pytanie, jeżeli prawda jest lekarstwem, to jak długo trwa leczenie? Jak długo trzeba przyjmować ten lek, żeby rzeczywistość została naprawiona? W moim przypadku ta prawda była bardzo potrzebna, żeby właściwie układać relacje w moim życiu. Dopóki nie znałem prawdy o sobie, robiłem w tym temacie wiele błędów. Prawda pozwoliła przywrócić wszystko do normy. Pytanie, jak to długo trwa? Jak długo Bóg leczy człowieka, uświadamiając mu prawdę o nim samym? Zanim powiem o kilku naszych doświadczeniach, popatrzmy jeszcze na uczniów Chrystusa. Jak to wyglądało u nich? Jezus zapowiadał swoją śmierć i zmartwychwstanie swoim uczniom trzykrotnie. To była pojedyncza dawka prawdy. Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, oni go ubiczują, poniżą, ukrzyżują, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. To była mała dawka prawdy, podawana uczniom w odstępach czasu trzykrotnie. To jednak nie wystarczyło, żeby uczniowie zrozumieli. Ta droga od podania nam dawki prawdy do pierwszych pozytywnych objawów nieraz jest bardzo długa. Uczniowie dostali trzy takie dawki prawdy od Jezusa, ale na tym się nie skończyło. Kiedy Jezus został ukrzyżowany, oni nie pamiętali tych słów, które Jezus do nich mówił. Oni pożegnali się z tą wizją życia, jaką Jezus przed nimi roztaczał. Ale prawda dotarła do nich po raz kolejny, w kolejnej dawce. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza, 24 rozdział. Zobaczmy. W pierwszy dzień tygodnia poszły, skoro świt, do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu został odsunięty, a skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj, zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei. Syn człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy przypomniały sobie jego słowa i wróciły od grobu. Oznajmiły to wszystko 11 i wszystkim pozostałym, a była to Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba i inne z nimi opowiadały to apostołom. Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary. Czwarta dawka prawdy. Tym razem tą prawdę przynoszą kobiety, które odkryły pusty grób. Czy ta czwarta dawka wystarczy, żeby uczniowie załapali, jaka jest prawda? Uczniom wydało się to czczą gadaniną, tak? Czytamy, że nie dali temu wiary. Mówili, co one sobie wymyśliły. Więc czwarta dawka nie wystarczy. Ale Piotr, apostoł Piotr pomyślał, dziwne, że one tak mówią, sprawdzę. I dalej czytamy od wersetu 12. Jednakże Piotr wybrał się i pobiegł do grobu. Schyliwszy się, ujrzał same tylko płótna i wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. Piąta dawka. Piotr widzi, że grób jest pusty, że płótna, którymi był Jezus owinięty, leżą. Czy ta dawka była wystarczająca? Czytamy, że Piotr jedynie nabrał takich wątpliwości. Nie? Wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało, czyli rozważał, co to oznacza, dlaczego grób jest pusty. Piotr, jak to się dzisiaj mówi, nie kumał. W tym samym czasie, kiedy Piotr biegł do grobu, żeby sprawdzić, czy słowa kobiet są prawdą, to mężczyźni bardzo lubią to sprawdzać, w tym samym czasie dwóch uczniów powiedziało, to nie jest prawda, wracamy do Galilei. I to jest ta historia zwana drogą do Emaus, kiedy dwóch uczniów idzie tą drogą i objawia im się Jezus Chrystus. Lecz oni mają zakryte oczy. Chociaż z Nim rozmawiają, coś im nie pasuje, chociaż On mówi, wychodząc z pism Starego Testamentu o Mesjaszu, oni Go nie poznają. Dopiero w momencie, kiedy Jezus im się objawia, pokazuje, kim jest, nagle znika. I dwóch uczniów wraca szybko do Jerozolimy, żeby powiedzieć o tym pozostałym uczniom. Werset 33. W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych 11 i innych z nimi, którzy im oznajmili, Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Więc ostatnia dawka prawdy została podana. Pan rzeczywiście zmartwychwstał, tak jak zapowiadał to wielokrotnie wcześniej. I patrząc na uczniów, na apostoła Piotra, na pozostałych, ile trwa leczenie? Jak długo prawda jest nam dawkowana, prawda o nas, czasami też prawda o Bogu? Jak długo jest nam podawana, żeby przyniosło to rezultat? Czasami trwa to długimi latami. Z ciekawości zapytałem niektórych z moich przyjaciół ze wspólnoty, jak to wyglądało u nich. Jeden z nich powiedział, myślałem, że między mną a Bogiem jest wszystko w porządku. Broniłem się przed prawdą, że potrzebuję oddać swoje życie Jezusowi. Minęło 3 lata, zanim zobaczyłem, że potrzebuję nawrócenia i oddałem swoje życie Jezusowi. To było 3 lata niedopuszczanie tej myśli, że pomimo tego, że człowiek jest religijny, że żyje w takiej kulturze, potrzebuje nawrócić się do Chrystusa. I ta prawda była podawana w jakiejś tam częstotliwości przez 3 lata, zanim ktoś zakumał. Ktoś inny mówi, zajęło mi 7 lat uczenia się od Jezusa, by zrozumieć, że jestem pracocholikiem, który skupia się tylko na posiadaniu rzeczy materialnych. Prawda była dawkowana przez 7 lat po trochu. Po 7 latach nagle olśnienie. Najważniejsza jest dla mnie praca, pieniądz, to, co wypracuję. Reszta się dla mnie nie liczy i to jest złe. Więc prawda dociera czasami do nas przez lata, ale jest niesamowicie cenną rzeczą. Bo zauważmy, do czego prowadzi. W pierwszym przypadku prowadziła do nawrócenia, w drugim do zmiany sposobu życia. Z pracoholizmu, ze skupiania się na posiadaniu na inne, bardziej wartościowe rzeczy. Po skończonym leczeniu, nawet jeżeli ma ono trwać 7 czy 10 lat, rzeczywistość zmienia się diametralnie. W liceum byłem człowiekiem nieznośnym, dlatego że myślałem o sobie, że jestem kimś wyjątkowym. I dawałem to odczuć moim znajomym. Ale kiedy lekcja dobiegła końca, kiedy zrozumiałem, ile jestem wart, zupełnie to się odmieniło. Przez następne lata wręcz nie potrafiłem pokazywać komuś takiej pogardy, że jest dla mnie nikim. Że ja jestem człowiekiem sukcesu, a co jest jego życie warte? Bóg leczy człowieka prawdą o nim i są tego wspaniałe rezultaty. Wracając do apostoła Piotra, Jezus mu powiedział, zwątpisz we mnie. 3 razy powiesz tej nocy, że mnie nie znasz. Skreślisz całą naszą znajomość, naszą relację, uczeń, nauczyciel. I tak się stało. Piotr skreślił wszystko, co działo się do tej pory. Ale to nie był koniec historii. Bo z prawdą jest tak, że Jezus ją wiedział o Piotrze od początku. Kiedy go powoływał na ucznia, wiedział, co Piotr zrobi. Wiedział, że po 3 latach skreśli wszystko, co przeżyli. I Jezusa ta prawda nie drażniła w żaden sposób. Problem polegał na tym, że Piotr tej prawdy nie rozumiał. Dlatego nie był to koniec historii. Ta lekcja była Piotrowi bardzo potrzebna, bo zaraz po zmartwychwstaniu wiemy, że Jezus czeka na Piotra. Tutaj w Ewangelii czytamy Łukasza, że ukazał się Piotrowi. Kiedy Piotr go widzi, nie może opanować się z radości. Bo to, że on zawiódł, że skreślił 3 lata ich znajomości, Jezus reaguje na to w zupełnie odmienny sposób. Nie skreśla Piotra. Wręcz przeciwnie, czytamy, że powołuje go do wspaniałej służby. Nie lubimy prawdy o sobie, drażni nas ona, czasami boli, jak tak nas możesz oceniać i tak dalej. Ale musimy zrozumieć, że Bóg ujawnia prawdę o nas tylko dla naszego dobra. W polityce wyciąga się prawdę o kimś, żeby go zniszczyć, żeby go potępić, żeby przegrał na scenie politycznej i się już nie mógł podnieść. Kiedy Jezus ujawnia prawdę o nas, nigdy nie robi to z takim zamiarem. On zna prawdę od początku, więc ujawnia ją tylko po to, żeby ta prawda do nas dotarła. Bo dopóki nie widzimy tej prawdy, żyjemy gdzieś w zły sposób. Piotr, zanim dotarła do niego prawda, ile są warte jego wysiłki, ile jest warta jego wiara, którą sam chce wypracować. Gdyby pozwolono mu w to wierzyć, nic by w życiu nie zbudował. Kościół nie mógł być zbudowany na człowieku, który ufa sobie, który myśli, że jest lepszy od innych. Więc prawda zawsze jest objawiana dla dobra człowieka. Nigdy po to, żeby go zniszczyć, żeby już się nie podniósł. Więc Piotr, pomimo tego, że skreślił te 3 lata, nie został odrzucony przez Jezusa, potępiony, wręcz przeciwnie. Jezus go przyjmuje, cieszy się. Daje mu zadanie, paś owieczki moje. Więc prawda jest jak lekarstwo, bo przywraca wszystko na swoje miejsce. Układa rzeczy tak, jak powinny być. Przywraca też radość z relacji z Jezusem. Czego więc potrzebujemy my, by ujrzeć prawdę o sobie? W jaki sposób człowiek może poddać się takiej kuracji? Popatrzmy na Ewangelię Jana, 8 rozdział. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli, jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli Mu, my jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże ty możesz mówić, wolni będziecie? Lek, jakim jest prawda, nie zawsze działa. W życiu niektórych ludzi on zupełnie nic nie zmieni. Ludzie, którzy w tej scenie otaczają Jezusa, są tego przykładem. Lek nie działa, jeżeli nie ufamy Jezusowi. Ci ludzie mieli szansę wejść na ścieżkę uczniów Chrystusa. Jezus powiedział, jeżeli wytrwacie w mojej nauce, staniecie się prawdziwie moimi uczniami. ich uwierzenie w Jezusa było czymś powierzchownym. Było może związane z jakimiś emocjami, z tym, co mówił. Ale Jezus się tym nie zadowolił. Mówi, jeżeli wytrwacie w mojej nauce, staniecie się prawdziwie moimi uczniami, wtedy poznacie prawdę, a ta prawda was wyzwoli. Czego potrzebujemy, by to lekarstwo, jakim jest prawda, działało? Potrzebujemy stać się uczniami Chrystusa. Poznawać Jego sposób myślenia i dostosowywać do tego nasze życie. Jeżeli wytrwacie w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami, poznacie prawdę, a ona was wyzwoli. Z czego miała ich ta prawda wyzwolić? Oni naprawdę mieli niesamowicie rozbudowany wirtualny świat. Ich przekonanie, kim oni to nie są, jak nie są zasłużeni już u Boga. Myśleli o sobie, tak jak ja myślałem, będąc w liceum, jestem wygranym. Jednak kawałek dalej Jezus im mówi, wiecie co? Diabła macie za ojca. To były złudzenia, cała ich wiara, cała ich religijność. Jezus mówi, diabła macie za ojca. Więc jeżeli chcemy skorzystać z lekarstwa, jakim jest prawda, potrzebujemy stać się uczniami Chrystusa. Mówił o tym na przykład Jakub. Popatrzmy pierwszy rozdział. Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Do czego porównać poznawanie prawdy? Poznawanie prawdy moglibyśmy porównać do przeglądnięcia się przez chwilkę w lustrze. Kiedy czytamy Boże Słowo, kiedy jesteśmy na grupie czy na wykładzie, jest ta chwila, kiedy prawda może do nas dotrzeć. Znalazłem taki obraz w sieci, który pokazuje, co się dzieje, jak prawda do nas dociera. Zobaczmy, mam nadzieję, że nam się uda. Też mnie to przeraziło, ale pokazuje to, żeby uświadomić. Ktoś mówi, wow, poznałem o sobie prawdę. Jestem człowiekiem niewdzięcznym na przykład. Tak? Super. Nie, prawda o nas jest przerażająca. Jak ja zrozumiałem, że ja 4 lata liceum zmarnowałem, niektóre relacje skreśliłem i że nie będzie mi dane odbudować tak, jak było to między Jezusem a uczniami, no to jest coś okropnego, tak? To jest tak, jak ta pani widzi się w lustrze i mówi, co to jest, nie? Więc co widać w lustrze, kiedy na nie patrzymy? Podczas dzisiejszego wykładu ktoś sobie uświadomił, tak, mam problem, kłamię, świetnie, odkryłem swój problem. Nie, prawda jest zawsze czymś, co nas wręcz brzydzi. To z jednej strony Słowo Boże ma moc ujawnić to, co w nas jest źle. Jak zareagował Piotr, kiedy zrozumiał prawdę, że skreślił 3 lata bycia uczniem Chrystusa? Czytaliśmy, że zapłakał, tak? Dla niego to było coś wstrząsającego. Myślał, to już jest koniec, nie mam po co żyć. Chwilę później postanowił, muszę wrócić do starego zawodu, bo wszystko zepsułem. I powiedział, wracam łowić ryby. Więc z jednej strony widać to, co w nas jest złego, okropnego, a z drugiej strony widać to, jak Bóg na nas patrzy. Bo w tym zwierciadle, jakim jest Słowo Boże, widać przede wszystkim Boga i w jaki sposób On podchodzi do człowieka. Tak jak Jezus podszedł do Piotra, pokazał, że go kocha, że to wszystko jest częścią planu, że go chętnie nauczy, zmieni i wyśle dalej. Więc w tym lustrze możemy też dostrzec nowe oblicze naszej natury. I nie jest to natura ludzka. Natura ludzka nas brzydzi, bo wiemy, do czego jesteśmy skłonni czy zdolni. Ale w tym lustrze możemy dostrzec, że upodabniamy się do osoby Jezusa Chrystusa. Zresztą za chwilę podczas kawiarenki w małych grupach będziemy mogli to poćwiczyć. Dostrzegać prawdę o nas zapisaną w Bożych obietnicach. Ale skoro to wszystko było porównane do leków, to muszę na koniec dodać pewne ostrzeżenie. każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu i zdrowiu. Przysłów 12:8. Nierozważnie mówić to ranić jak mieczem, język mądrych lekarstwem. Dlaczego muszę zakończyć takimi słowami? Bo niektórzy z was słuchają tylko troszeczkę wykładu, tak? Mogli na przykład posłuchać pierwszych słów. Możesz być kim chcesz, możesz być człowiekiem dobrym lub złym. Jeżeli się wyłączyliście po tamtym tekście, to zastosowanie będzie błędne. Ale jest jeszcze gorsze zastosowanie. Ktoś pomyśli, skoro prawda jest lekarstwem, to wezmę teraz strzykawkę prawdy i wbiję ją na przykład komuś bliskiemu. Tak, ja pokażę. Skoro prawda ma go albo ją uleczyć, to proszę bardzo. Strzykawa, wstrzyknąć. Na pewno nie pomoże, a może zabić. Dlatego nierozważnie mówić to jest ranić jak mieczem. Tego lekarstwa nie można używać głupio. Łatwo jest przedawkować. Więc zachęcam mężów, którzy postanowili, że dzisiaj dadzą dawkę prawdy swojej żonie, żeby się powstrzymać. Niech sobie wbiją ten, zobaczymy, czy przeżyją.